Może się rozejrzeć, gdzie kto siedzi, bo wyście się poprzesiadali i już u mnie jest inaczej. Tak, kochani, przystąpimy do naszych lekcji. Już jesteśmy po raz trzeci. I tak jak sobie przypominacie, że wczoraj żeśmy zakończyli naszą lekcję na dziedzińcu. W tym miejscu szczególnie, gdzie jesteśmy blisko przybytku. Mieliśmy takie dosyć trudne pytanie, różnica między poświęceniem lewickim a kapłańskim. W rzeczywistości jest to jedno i to samo poświęcenie, tak jak później dyskutowaliśmy, tylko później okazuje się, że ktoś to zrobił w nieodpowiedni sposób, i okazuje się, że jego ofiara nie została wystawiona w odpowiedni sposób na ołtarzu, aby Pan Jezus jako arcykapłan poświęcił. I doszliśmy do jednego takiego momentu, że tą różnicę ujawnia szczególnie jeden proces, który przechodzimy w naszym życiu, po naszym ofiarowaniu się, gdy okażemy to przed wieloma świadkami, to stajemy przed tą zasłoną. Tą zasłonę żeśmy już rozebrali. I pamiętamy, że przedstawia Jezusa Chrystusa, Jego ofiarę, Jego królewskość, Jego wierność. On ofiarował swój tłuszcz, swoje najlepsze rzeczy dla nas wszystkich. Dla nas, żebyśmy tutaj byli. I tak jak do uczniów powiedział, co we wczorajszej chwili wieczorowej, żeśmy się wszyscy zastanawiali, o nowym przykazaniu, gdzie w tym nowym przykazaniu jest powiedziane, abyście nowe przykazanie daję wam, abyście się społecznie miłowali, wzajemnie. I określaliśmy tą miłość w różny sposób. A więc też jest to pewien taki czynnik, który gdzieś nas doprowadza i robi różnicę, czy stanęliśmy w pewnym miejscu, czy nie. Bo możemy ofiarować się i staniemy w tym miejscu przed tymi pięcioma słupami, bo nam piątego słupa brakuje. I Pan Bóg nas nie przepuści. Musimy się czymś wykazać. Musimy przez tę zasłonę przejść. I odczytamy sobie kto to odczyta. List świętego apostoła Pawła do Efezu, 4 rozdział. Szukam Noemi Szarkowi. Aha, jesteś. Noemi, przeczytaj. 4 rozdział od 3 do 6 wersetu. Dziękuję. A więc w tym wersecie świętego apostoła Pawła pojawia nam się wiele takich czynników, które trzeba uznać za swoje. I te czynniki są taki amen. Więc co to musi być? Jedność ducha to jest to, co wczoraj powiedzieliśmy. Uświęcenie naszej ofiary. Musimy wejść do jednego ciała. Do jakiego ciała? Proszę. Chrystusowego ciała. Bardzo dobrze. Żebyśmy byli częścią Jezusa Chrystusa. Nie tylko to mamy zrobić, ale mamy mieć jeszcze pełnię ducha. Zauważcie, uświęcenie Duchem Świętym, a pełnia ducha. Jest różnica? Co to jest pełnia ducha? O pełni ducha mamy powiedziane w Dziejach Apostolskich, w pierwszych dwóch rozdziałach, nawet i w czwartym jest powiedziane, aby osiągnąć pełnię ducha. Pan Jezus, gdy odchodził, to mówi: ja odejdę, ale poślę wam pocieszyciela, który będzie was cieszył. A gdy żegnał się z uczniami, to mówił o pełni ducha. Weźmijcie pełnię ducha. I tutaj należy wziąć pełnię ducha. Uświęcenie to jedna rzecz Duchem Świętym. Co to jest uświęcenie? Jest to boski wpływ na nasze życie. A wiecie, co to jest Duch Święty? Katolicy twierdzą, że to jest osoba należąca do Trójcy. Zgadzacie się z tym? Inne wyznania protestanckie też w ten sposób myślą. Nie wszystkie, ale tak myślą. I teraz. Duch Święty to jest pierwsze. A. Jest to uświęcenie naszego życia i przygotowywanie go, aby ono było odpowiednie do zasad sprawiedliwości, miłości, mądrości i mocy Bożej. Więc osiąga się to tutaj, w tym miejscu na dziedzińcu. I tutaj otrzymujemy tą część uświęcenia, gdy ofiarujemy nasze usprawiedliwione człowieczeństwo. Ale nie mamy pełni ducha. Chciałbym wam to zobrazować. Gdy Pan Jezus powołał swoich apostołów na urząd apostolski, dał im jego ducha. Czy to była pełnia ducha, czy to był duch uświęcający? Jak byście uważali? Dał im swoje słowo, dał im pewne przykazania i mówi: idźcie i opowiadajcie Królestwo Boże. I apostołowie chodzili i mówili o Królestwie Bożym. Czy oni mieli pełnię ducha? Oni nie mieli pełni ducha. Oni mieli Ducha Bożego, którego otrzymali przez słowa Jezusa Chrystusa. I gdy spotykamy się tutaj ze Słowem Bożym, gdy spotkamy się z wezwaniem Jezusa Chrystusa przy tej bramie, gdy zapoznamy się z Jego Słowem, otrzymujemy Ducha, który nas uświęca, ale nie jest pełnią Ducha. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty to następna rzecz. A to powiedziałem, że jest to uświęcenie naszego życia i przygotowanie go do postępowania, żeby był jeden Bóg, jedna wiara, jeden Chrystus, jeden chrzest. Natomiast pełnia ducha jest to coś więcej. Pełnia ducha składa się z kilku rzeczy. Z jakich? Pierwsze, kto to mówi, spodzenie? Bardzo dobrze. Drugie? Namaszczenie. Dobrze. Nie po kolei, ale dobrze. Trzecie? Poświęcenie. Poświęcenie, ale inaczej to trzeba powiedzieć. Bo poświęcenie to tak związane trochę.
Uświęcenie.
Tak. Uświęcenie należy do pełności ducha. I jeszcze co więcej? O, pieczęć Duchem Świętym. I jeszcze co? Proszę. Narodzenie, coś koło tego, ale troszeczkę niżej. Spłodzenie było już, ale około spłodzenia. Między spłodzeniem a pieczętowaniem. Jakie? Pomazanie. O. Więc składa się to z pięciu czynników. Jest to tak. Spłodzenie z Ducha Świętego, pomazanie Duchem Świętym, namaszczenie Duchem Świętym, pieczęć Ducha Świętego, uświęcenie Duchem Świętym. To jest pełność Ducha. I teraz Pan Jezus, gdy odchodził, wcześniej uczniom nie mówił, że weźcie w pełni Ducha. Tylko po swojej śmierci, gdy miał wstąpić do nieba, mówi, weźmijcie pełnię Ducha. Kiedy okazała się manifestacja pełni Ducha? W dniu Pięćdziesiątnicy, bardzo dobrze, w dniu Pięćdziesiątnicy była symboliczna manifestacja Ducha Świętego jako pełni. Co to jest spłodzenie? Biorąc literę, wam jako dojrzałym ludziom już nie trzeba tłumaczyć tego, prawda? Spłodzenie, a pomazanie. Apostoł święty Jan mówi o spłodzeniu i jest to zapisane w jego pierwszym liście. I mówi i pomazaniu, i o spłodzeniu. Drugi rozdział, a na przykład werset 20. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Inne tłumaczenia, to słowo namaszczenie oddają w inny sposób. Werset 27. Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby kto was uczył, lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie. Znów mówi namaszczenie. Słowo namaszczenie tutaj kojarzy nam się ze spłodzeniem. W Ewangelii świętego Jana, 14 rozdział, Pan Jezus powiedział, ja odchodzę od was, idę do Ojca mojego, u Ojca mojego jest wiele mieszkania, pójdę, przygotuję go, przyjdę za się, wezmę was, abyście gdzie ja i wy byli. Późniejszy jeszcze tak w tym samym rozdziale mówi. Poślę was, wam pocieszyciela. Ducha Świętego, który wprowadzi was we wszelką prawdę. I zauważcie, kochani, w tym miejscu, gdy chcemy przejść przez tą bramę drugą, bo pierwsza jest ta. Ta jest pierwsza, ale w świątnicy, do świątnicy świętej. Tam było pięć słupów. Jeden słup musimy dołożyć. Mieliśmy podstawy takie jak wiara, która ma wypłynąć z naszego serca. Później wpływ Pana Boga przez krew Jezusa Chrystusa, zmartwychwstanie, łaska. Został nam jeden. Ten jeden należy do nas. On należy do mnie i do was. Musimy się czymś wykazać, aby wejść w pełnię ducha. Więc ten piąty słup na co wskazuje? Na dobre uczynki. O tym mówi święty apostoł Jakub w drugim rozdziale i tam gdzieś około 20-22 wersetu lub pobliżu mówi, że nie tylko z wiary jesteście usprawiedliwieni, ale i z czego? Z dobrych uczynków. Musimy się wykazać życiem. Ten wpływ uświęcenia musi się w czymś pokazać. I właśnie to jest podstawą, ten piąty słup jest podstawą do tego, abyśmy mogli przejść pod tą zasłonę. Jeszcze jedno. Przejście pod to zasłono, która reprezentuje także kogo? Jezusa Chrystusa. To tak. I ta zasłona Jezusa Chrystusa? I ta zasłona Jezusa Chrystusa? Tak. Dlaczego? Bo tutaj Chrystus nas wezwał. Wezwał nas swoim słowem, abyśmy poszli za Nim. A tutaj Chrystus nam coś daje. Daje nam wartości, które wypłynęły z Jego ofiarowanego życia. Inaczej mówiąc, daje nam zasługi. I teraz my przechodząc pod tą zasłoną, co mamy okazać? Coś trzeba zrobić. Jeden chrzest. Jedna wiara. Jeden Bóg. Jedna nadzieja. Co trzeba zrobić? Trzeba żyć, trzeba umrzeć, czy siąść i płakać, czy klęknąć i modlić się. O tym mówi święty apostoł Paweł w swoim liście do Rzymian, 6 rozdział. Zauważcie, przeczytam 3 werset. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Zauważcie, co apostoł Paweł mówi. Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ja i wy, i wszyscy nasi bracia zostaliśmy ochrzczeni w Jezusa Chrystusa w Jego śmierć. Co to znaczy w Jego śmierć? Musieliśmy przejść pod tą zasłoną. Ta zasłona przedstawia nam śmierć, ale czego? Naszego ciała, ludzkiej woli, starej natury, starego człowieka. Po co to mamy zrobić? Żeby miejsce zrobiło się na pełność ducha. Bo jeśli kosz mamy, a on jest wypełniony śmieciami, to można do, jest pełny, można do niego coś dołożyć? Śmiecie trzeba wyrzucić. To ja, tą starą naturę trzeba uśmiercić, wyrzucić. A wejdzie coś nowego. Wejdą piękne owoce. I dalej apostoł prowadzi nas i mówi, pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych, przez chwałę Ojca tak i my nowe życie prowadzili. I zauważmy, co symbolizuje chrzest. Wy, którzy już przyjęliście chrzest, zdaliście sobie sprawę, że zostaliście zanurzeni w wodzie. Wasze ja, wasze stare życie zostało uśmiercone, zginęło z powierzchni ziemi. A gdy zostaliście podniesieni, wskazuje, że to już jest coś nowego, że to jest nowy człowiek. Bo co w tym człowieku widać? Widać spłodzenie. Spłodzenie jest to znaczenie takie, że aby zmienić naturę z ludzkiej na duchową, koniecznym jest spłodzenie. I o tym spłodzeniu bardzo często mówił Jezus Chrystus. Jaka różnica jest pomiędzy spłodzeniem a pomazaniem? I czy to się odbywa osobno, a to w innym czasie? Nie. To się odbywa w jednym i w tym czasie, w samym czasie. Tylko z tą różnicą, że spłodzenie dotyczy nas indywidualnie, bo to sprawa boska jest, która decyduje, czy dana jednostka zasługuje na pełnię ducha. W tym samym momencie następuje też pomazanie. A co to jest pomazanie? Jest to, co? Upoważnienie do czego? Do urzędu. Jakiego? Tak. Do urzędu kapłańskiego, sędziowskiego, królewskiego, prorockiego, czyli nauczyciela. I zauważcie, ale jest to jak? Indywidualnie czy zbiorowo? Śpiewacie taki psalm 133. Że olej wylany został na głowę Aaronową i on ściekał gdzie? Aż na podołek szat jego. A więc spłodzenie to rzecz indywidualna, a pomazanie to rzecz zbiorowa. Wszyscy poświęceni wchodzą pod pomazanie i utrzymują się w pełni ducha. Mają urząd. Jest spłodzenie do nowego życia, I pomazanie do urzędu kapłańskiego. I tak dalej, dalej. Następne, co w naszym życiu w dalszym ciągu już zdobywamy, przechodząc do Świątnicy Świętej, to jest pieczętowanie. Co to jest pieczętowanie? Pieczęć Duchem Świętym. Jest wiele wersetów. Aleście zapieczętowani, aleście uświęceni, apostoł Paweł mówi w liście do Koryntów. Pieczęć Duchem Świętym. Ja wytłumaczę wam, a wy pomyślcie, czy taką pieczęć macie. Pieczęć to jest akceptacja. Żeby dokument był ważny, to musi być przez kogoś zaakceptowany. Jeśli naczelnik miasta przyłoży swoją pieczęć, dokument nabiera ważności. Jeśli myśmy się poświęcili, jeśli otrzymaliśmy to spłodzenie i to pomazanie, to teraz oczekujemy czego? Akceptacji przez Pana Boga. W jaki sposób tę akceptację otrzymujemy? Otrzymujemy je w dwóch charakterach. Pierwszy to charakter, to pieczęć na naszym czole, a drugi to pieczęć na naszym sercu. Tylko nie tym sercu, co krew pompuje. Pieczęć na czole, co to jest? W liście świętego Jana odczytałem, że to namaszczenie, to spłodzenie, to pomazanie doprowadza nas do czego? Do zrozumienia tajemnic Bożych. Zauważcie, to co tutaj było, nie mogli zrozumieć lewici, bo tego nie widzieli. Ale to wszystko tutaj zrozumiała jedna klasa ludzi. Kapłani, którzy byli poświęceni, którzy ofiarowali, którzy byli namaszczeni olejem, mieli te wszystkie wartości, które ich dopuszczały do miejsca świętego. To kapłani wiedzieli, co znaczy ten stół. To kapłani wiedzieli, jak smakują te chleby. To kapłani przyglądali się w świetle tego świecznika. Nie kto inny, tylko kapłan oczyszczał ten świecznik. I nie kto inny, jak ofiarę wdzięczności składał tutaj na tym złotym ołtarzu kapłan. To właśnie jest ta pełnia ducha. Zrozumienie Słowa Bożego. I teraz druga pieczęć to serce. Serce, czyli nasze uczucie. I teraz Pan Bóg, jeśli dał nam prawdę, dał nam zrozumienie, że mogliśmy odróżnić, co to jest Bóg, a co to jest Chrystus, a co to jest Duch Święty, że nie jest to Trójca. Tylko są to święte istoty, które nas pouczają. Jeśli mamy zrozumienie i przejęliśmy tajemnicę zbawienia, o tej tajemnicy zbawienia pisze apostoł Paweł w liście do Efezów, pierwszy rozdział, od 3 do 10 wersetu. W wolnych chwilach możecie sobie to przeczytać. Teraz, gdy jest zrozumienie, to następną rzeczą, następną częścią, po tym możemy poznać, jeśli mamy zrozumienie. Nieraz ja przypominam sobie ze swojej młodości, to ja miałem trudności w zrozumieniu nauki o usprawiedliwieniu. Tak chodziłem, tak mnie to lękało. Masa artykułów przeczytałem na ten temat i nie mogłem zrozumieć. W końcu mówię jednemu bratu, swojemu koledze, że coś takiego przeżywam. A on mówi, to proste. Za mało ducha. Te rzeczy się duchem zrozumiewa. No to mówię, daj mi tego ducha, jakżeś taki mądry. A mówi, klękaj na kolana, proś Pana Boga i rób wysiłki, żeby Ci to objawił. I przyszedł czas, że ja to zrozumiałem. A więc dał mi do zrozumienia, że moja wiedza w tym zrozumieniu boskiego planu jest nikła i świadczy to, że ja nie mam tej pełności ducha. I w ten czas zrozumiałem, skąd wziąć pełność ducha. Macie tutaj w programie jeden temat, przypadający chyba na dzień jutrzejszy, czy nauka, o której obecności jest ważna. A ja bym się zapytał inaczej. Czy tylko która obecność? Co nam dają nauki Pisma Świętego? Dają nam jedno. Dają nam uświęcenie. Czyli dają nam tą drugą część, która należy do naszego uczucia. Dawid tutaj wspomniał, że do pełności ducha należy namaszczenie. Właśnie to namaszczenie to jest tą częścią, która ma wpływ na nasze uczucie. Nasze uczucie, jeśli zapoznamy się z Panem Bogiem i Jego planem, to ono zmienia się w stosunku do Boga. W stosunku do Boga jest inne, w stosunku do Chrystusa jest inne, do Słowa Bożego jest inne, do człowieka poświęconego jest inne, a do człowieka światowego jeszcze inne. Bo to są pewne miary, takie tęgości. Najwyżej uczucia potrzebuje od nas kto? Jeden jest Bóg. I to uczucie dla Boga jest najwyższe. Niemniej, że też powinno być dla Chrystusa, dla Jego słowa, dla prawdy. Ale mniejsze uczucie, mniejszą chwałę oddajemy człowiekowi. Młodzi ludzie zastanawiają się, w jaki sposób chwalić Pana Boga. W sposób uwielbiający. Właśnie w sposób przez swoje życie i przez uczucie w stosunku do Boga. Bo to należy do części pełności naszego ducha. To jest namaszczenie, to jest znakiem takim, w jaki sposób my się odnosimy i oceniamy prawdę. Dlaczego tak mówię? W grę wchodzi jeszcze inny czynnik, który nas przepuszcza przez te zasłony. Też często o tym się mówi, ale to już może nie młodzi mówią, tylko rodzice. A u ciebie w porządku, tobie Pan Bóg dzieci powołał, a moich nie powołał. No to znaczy się czyja wina? Jak się tak mówi, moich nie powołał, twoje powołał. Pana Boga wina, prawda? Dlaczego nie powołał tam moich dzieci? W grę wchodzi powołanie. Przeczytajmy teraz w dalszym ciągu ten list świętego apostoła Pawła do Rzymian, 6 rozdział, cośmy zaczęli o chrzcie w śmierć Chrystusa. Wam jeszcze nie wytłumaczyłem, jaka jest różnica chrztu w śmierć Chrystusa, a w imię Chrystusa. Może wam to nawet niepotrzebne. Bo i takie wersety są, że Pan Jezus powiedział, że chrzcijcie w imię Jezusa, apostołowie szczególnie. W imię Jezusa Chrystusa. Jest to różnica? Ale komu powiedział? Te zwroty to są wszystkie do Żydów. Dlaczego Żydzi chrzcili się w imię Jezusa, a nie w śmierć? Czy wiecie dlaczego?
Było powiedziane, że oni jeszcze nie otrzymali Ducha Świętego, tak? I to ja czytałam, musiałabym się znaleźć. Tak, bo napisane, że Duch Święty przychodzi później i z tego powodu było to w imię Jezusa, a nie w śmierć.
To się zgadza. I jeszcze jedna rzecz. Żydzi jako naród ogólnie przeszli chrzest w śmierć. Pamiętacie kiedy? Proszę bardzo. Gdy przechodzili przez Morze Czerwone, prawda? Więc to był chrzest narodu. A przecież symboliczny chrzest to jest taki sam. Przez zanurzenie. Oni byli przeszli przez Morze Czerwone, symbolizujące, że zostali w nim zanurzeni, chociaż to Pan Bóg uczynił w inny sposób. I jako naród wybrany, oni potrzebowali w dalszym ciągu, aby się chrzcić dodatkowo w imię Jezusa. Dlatego, że gdy wy przyjmowaliście chrzest, to ktoś używał takiej formuły. Bracie Janie, ja ciebie chrzczę w imieniu jakim? W imieniu Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego i dalej co mówił? W śmierć Chrystusa. I to jest najwłaściwsza forma. Bo my nie jesteśmy Żydami. My jesteśmy poganami. Żydzi przeszli chrzest ogólny w morzu, następnie gdy przyjmowali chrzest w imię Jezusa. Uznali Jezusa. I to świadczyło, że potem mógł Duch Święty wstąpić. Dlatego te wersety przez Azię wspomniane, że Duch Święty to mógł później wstąpić i tak bywało. I tak jest. Ale w grę wchodzi jeszcze powołanie. Jedno powołanie, jedna nadzieja. Gdy już umrze to, co święty apostoł Paweł powiedział w liście do Rzymian, 6 rozdział, a werset 9 i 10 mówi tak, wiedząc, że nawet 8. Kto bowiem umarł, w 7 wersecie jest napisane, uwolniony jest od grzechu. Zauważcie, niektórzy wyznania mówią, że chrzest gładzi śmierć. Apostoł mówi inaczej. Kto umarł dla Chrystusa, kto ochrzcił się w śmierć Chrystusa, ten jest uwolniony od grzechu, bo go uwolniła co? Jego krew. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł i żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Chrzest w śmierć Chrystusa daje wam wszystkim i mnie upoważnienie, abyśmy się uznali i uwierzyli, że podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, ale w Jezusie Chrystusie. I teraz następuje moment. Pewnie chcielibyście mnie zapytać, no jeśli już chrzest uczyniony, to wszystko, więc co? Powołanie to. Po co to powołanie? Pan Jezus do Żydów powiedział. To jest Ewangelia Jana, chyba 7 rozdział. A 44 werset. przepraszam, nie 7 rozdział, a 6 rozdział, a 44 werset mówi tak. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Nikt do mnie przyjść nie może, jeśli go nie pociągnął Ojciec. Bóg. No i teraz jak? Jeśli ktoś się ochrzcił, ma dowody Ducha Świętego, a drugi tego nie zrobił, to winę można przypisać komu? Bogu. Ktoś uwierzył Chrystusa, a nie został pociągnięty przez Boga. Nikt do mnie przyjść nie może, jedynie jeśli go Ojciec pociągnie. Gdzie następuje to pociągnięcie? Czy tutaj, gdy byliśmy z tej strony jeszcze, tego przejścia? Czy tutaj, gdy już weszliśmy na dziedziniec? Jakbyście tak rozumowo odpowiedzieli? Albo inaczej, skąd jesteśmy powołani? Z ciemności czy ze stanu usprawiedliwienia? Z czego? Paweł, z ciemności? No, masz kontra. Też. No to podyskutujemy w takim razie. Jakie macie dowody, że na przykład z ciemności? Czy są w ogóle takie dowody? Czyli ze stanu grzechu, ze stanu śmierci Adamowej Pan Bóg was powołał? Po usprawiedliwieniu. O, coś to trwałam przeciwko wam. Proszę, Krzysio.
Z pierwszego listu Piotra.
Proszę bardzo.
To jest pierwszy list Piotra, drugi rozdział, a 9 werset. Ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości.
Następny dowód. Powołał was z ciemności. I co dałeś z tym zrobić? Kto by jeszcze chciał? Z jakiego miejsca Pan Bóg powołuje? Na pierwszej lekcji ja coś tam wspominałem. Tak niewyraźnie, ale mówiłem, takie słowa przeczytałem. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani, obciążeni, a ja wam sprawię odpoczynienie. Czy to jest powołanie? Czy to jest powołanie? Teraz. Jeśli was Ojciec nie pociągnie, przyjść do mnie nie możecie. Do jakiego miejsca jest to powiedziane? Justynka odpowiedziała, że trzeba być usprawiedliwionym, żeby być powołanym. I jak ten problem rozwiązać? Powołanie, kochani, to są dwie części. Jedna część to się nazywa wezwanie, a druga część to pociągnięcie. To, co Krzysio Lipka przeczytał, tam jest mowa o wezwaniu z tej właśnie z obozu. Usłyszeliśmy wezwanie przez Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza: nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych do pokuty, tylko jakich? Grzesznych. Ale wezwanie to nie jest powołanie. To jest tylko zaproszenie: chodźcie do mnie wszyscy. To tak jak w tej przypowieści, że gdy król urządził ucztę, zaprosił wszystkich, zrobił uroczystość, a później przeglądał gości i jednego zauważył, że jest nieodpowiednio ubrany. I tak jak Justynka powiedziała, że najlepiej, żeby być powołanym przez Boga, to trzeba być wezwanym przez Chrystusa, aby wejść, przebić ten mur niewiary, aby ogarnąć to miejsce dziedzińca wiarą, miłością, nadzieją. Tu ma nastąpić pobudzenie. Tu ma nastąpić ten początek odpocznienia. I dopiero do tych Pan Bóg, do tych usprawiedliwionych, w znaczeniu o usprawiedliwieniu tymczasowym. Tymczasowym dlaczego? Że można wejść i wyjść. I dopiero do tych apostoł, o takich apostoł mówi w liście do Rzymian, rozdział 8, od wersetu 28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkich ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, i to jest tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Czy tutaj nisko tak jest miłość dla Boga? Nie ma. Zobaczcie, co apostoł Paweł mówi. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Gdzie się zradza miłość do Boga? W stanie grzechu czy w stanie usprawiedliwienia? W stanie usprawiedliwienia. I dalej apostoł mówi: bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. W dalszym ciągu jest mowa o usprawiedliwieniu. Usprawiedliwienie jest jedno, ono zaczyna się tutaj na dziedzińcu i trwa dalej. Tutaj Chrystus nam przypisuje swoje zasługi. To przypisanie daje nam możliwość przejść przez tą zasłonę. Przez śmierć naszej starej natury. Tutaj otrzymujemy spłodzenie, pomazanie. Tu się zaczyna proces pieczętowania. Tu się też zaczyna proces naszej odnowy, naszego zmartwychwstania. Idziemy dalej i o takich święty apostoł Paweł mówi w drugim liście do Koryntów. Ci, którzy przechodzą dalej, którzy zostali powołani, w drugim liście do Koryntów, rozdział 5, od wersetu 14. Bo miłość Chrystusowa ogarnęła nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już dla siebie samych nie żyli, lecz dla tego, których za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Według jakiego ciała? Według tego ciała, które było tutaj w obozie. Nikogo nie znamy według ciała. A jeżeli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz Go już nie znamy według ciała. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, czym jest? Nowym stworzeniem. I teraz pytanie. Nowe stworzenie. Nie pojawia się ono wcześniej. Nie pojawia się na dziedzińcu. A pojawia się gdzie? W Świątnicy Świętej. Przeczytam jeden paragraf z Cieni Przybytku na stronicy 117 pod tytułem Pozaobrazowie, kapłani i lewici. Nie dziwimy się niekiedy, że niektórzy religijni ludzie nie widzą niczego oprócz naturalnych rzeczy. Nie mogą pojąć głębokich praw duchowych, zawartych w Słowie Bożym. Dlaczego? Bo nie mogą postąpić dalej. Są zablokowani. Nie mają pełności ducha. Dlaczego mogą zobaczyć coś innego? Widzą restytucję w przyszłości, widzą naprawienie wszystkich rzeczy, a nie widzą tajemnicy boskiego planu zbawienia Kościoła. Lekcje wypływające z przybytku wyjaśniają, dlaczego tak jest. Są oni braćmi w usprawiedliwieniu. Są oni domownikami wiary. To znaczy się kto? Ci, którzy są wszyscy na dziedzińcu. Są domownikami wiary. Są w usprawiedliwieniu. Ale nie braćmi w Chrystusie. Nie są braćmi w Chrystusie. Nie są w pełni poświęceni. Nie są ofiarnikami. Lecz należą do grupy lewitów. Przebywają na dziedzińcu. Nigdy nie poświęcili się tak jako kapłani. Nie oddali swoich ludzkich praw i przywilejów. I na skutek tego nie mogą wejść do Świątnicy Świętej, ani widzieć rzeczy przygotowanych tylko dla klasy kapłanów. Mamy wyjaśnienie. Robi się podział właśnie przy tym przybytku. Jedni przechodzą, a drudzy nie przechodzą. Ci są też braćmi w naszej społeczności, ale nie są braćmi w Chrystusie. Dlaczego? No bo czegoś nie dopełnili. Nie umarli zupełnie. Ich stara natura nie została uśmiercona. Nie wzięli pełności ducha, mają tylko zrozumienie z czytania Słowa Bożego. Czytanie Słowa Bożego doprowadza nas jedynie do pewnego uświęcenia, które podporządkuje nasze życie pod życie moralne według zasad. Ale nie zmieni naszego jestestwa, naszego człowieczeństwa. Duch Święty to także boski wpływ, boska moc, która przez uświęcenie, przez spłodzenie, przez pomazanie, przez pieczęć Ducha Świętego może zmienić naszą naturę ziemską na duchową. I dlatego apostoł Paweł mówi, ci, którzy są w Chrystusie, są nowym stworzeniem. Teraz na zakończenie dzisiejszej lekcji jedno pytanie. Kto by was chciał wytłumaczyć? Co to jest nowe stworzenie? Pytanie łatwe, ale i pytanie trudne. Nowe stworzenie. Określenie Pisma Świętego, które w sobie kryje głębokość. Tutaj są bracia. Pismo Święte nazywa ich braćmi. To nie ja ich nazywam, to apostoł Paweł mówi, proszę was wtedy bracia. Przez litości Boże, co róbcie? Czyńcie ze siebie ofiarę. Poświęcajcie się. Połóżcie ofiarę na ołtarzu, niech ją ogień spali. Wasze życie będzie życiem w Chrystusie. Będziecie służyć sprawie Bożej. A chcecie służyć sprawie Bogu? Ofiarować się, proszę bardzo. To jest miejsce tutaj dla służby Bogu. Wtedy będziecie nowym stworzeniem. Co to jest nowe stworzenie? Tak szybko, bo na buziarach nie będziecie. Mateusz Knitter. Nowe stworzenie. Co to jest? Pewnie sobie pomyliłem. Ja u tobie widziałem.
Nowe stworzenie jest to zalążek. Nowe stworzenie jest to zalążek, który się rodzi w każdej chwili. Zazwyczaj to jest po prostu. I ma tak samo stworzenie na te, na której wypisujemy wszystkie nasze wypisujemy. Wyjątkowo przenośnie powie. Na którą wypełniamy dobrymi uczynkami i tak jakby było napisane, ale w tej chwili już nieraz był przypomniany ten przykład, że żeśmy się narodzili na nowo, czyli stajemy się nowymi ludźmi z nowymi dziećmi, które od teraz służą komu innemu, inne wartości mają.
No dużo żeś powiedział, ale tu jeszcze trochę brakuje. Nowe stworzenie. Tak, żeby to było zrozumiałe. Proszę, Gosia.
Wydaje mi się, że nowe stworzenie jest tak, że znalazłem tej nowej natury, którą otrzymamy, jeżeli Pan gra jako klasa Kościoła. To jest coś, co się w nas rozwija po śmierci ciała, czyli przy przejściu poza już tą trzecią zasłonę. Będzie żyło nadal. Będzie przeniesione wyżej, bo jako to nowe stworzenie znajduje się na linii a potem, kiedy jest to śmierć ciała, to jest przenoszone wyżej. I wydaje mi się, że to trzeba rozwijać i to sobie kształcić. I musi ono być na tyle silne, żeby potem mógł z tego narodzić się ten już prawdziwy nowy kształt tego nowego człowieka już jako części Chrystusa. Dziękuję.
O właśnie. Ostatnie zdanie. Nowego człowieka. Nowe stworzenie to tyle co nowy człowiek. I żeby wam dobrze zobrazować, tak mi przyszła taka myśl. Pan Bóg, gdy stworzył wszechświat, to w ostatniej chwili stworzył człowieka. Bo człowieka na ziemi nie było jeszcze, prawda? Były chóry anielskie, była przygotowana ziemia, Pan Bóg wszystko to uplanował. A na końcu powiedział, uczyńmy człowieka. Było to coś nowego? Było to coś nowego. Uczyńmy go na obraz i na podobieństwo boskiego charakteru. Ten człowiek miał mieć odbicie Boga. To było coś nowego. Nie było to nowe stworzenie, ale nowe życie. I stworzył go z dwóch elementów. Ciało stworzył z prochu ziemi, ale to, co stworzył z prochu ziemi, było istotą ludzką? Nie. Tchnął dech życia i nazwał to czym? Duszą żywiącą. Żywą duszą, istotą ludzką. I to było coś nowego na ziemi. Nowe stworzenie, zauważcie, nie miało miejsca do czasów Jezusa Chrystusa. Nie było mowy i Pismo Święte nic nie mówi o nowym stworzeniu. Chrystus Pan swoją ofiarą, grubą kreską oddzielił ciemność od światłości. I w tej światłości Bóg postanowił powołać pewną klasę ludzi i nazwać ich nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Nowe stworzenie składa się z dwóch części. Pierwsza część to wypowiedź pierwsza była, prawda? Co to jest nowe stworzenie? Jest to nowe życie, jest to nowa energia, nowe pragnienia, nowe wpływy, nowe uczynki i one wypływają z czego? Z nas to wypływa. Ale czy to już jest nowe stworzenie? To jest dopiero pierwsza część. Dopiero tą część pierwszą, jeśli teraz Bóg uświęci, tchnie w te nowe pragnienia, w to nowe życie swojego ducha, w ten czas w połączeniu tych dwóch elementów można nazwać nowym stworzeniem. I dlatego apostoł Paweł wyraził tak, jeśli kto więc jest w Chrystusie Jezusie, nie w braterskiej społeczności, nie w tej społeczności, która daje pokój i zadowolenie tutaj na tym dziedzińcu, która daje nam pewnego rodzaju usprawiedliwienie i wielkie przywileje. Ale jeśliście w Chrystusie po zastosowaniu zasług Jezusa Chrystusa, wtedyście nowym stworzeniem. Czyli są dwa elementy, które będą się rozwijać aż do jakiego okresu czasu? To nowe stworzenie nie karmi się tym, co tutaj był pokarm. W domach, w obozach izraelskich. To nowe stworzenie ma inny pokarm. Są chleby i to nie same chleby. Bo na chlebach było co? Coś na chlebach było wyłożone. Ale co? Kadzidło. Było wyłożone kadzidło. Jest świecznik, jest tu ołtarz. I to są pokarmy, o których zamierzałem wam dzisiaj powiedzieć, ale ja się źle obliczyłem. Jesteśmy spóźnieni o jedną lekcję całkiem do tyłu, dlatego dzisiaj już kończymy. Jutro weźmiemy właśnie działalność tych sprzętów. To nowe stworzenie, czym ono się karmi, jak ono żyje wewnątrz, jak ono żyje w domu, jak ono żyje w pracy, jak to nowe stworzenie żyje w szkole, w otoczeniu, czy spożywa razem ze światem, czy spożywa osobno, czym się żywi, jak się karmi. A dzisiaj wam dziękuję za uwagę. Dziękuję.